Nie musisz być bogatym, aby inwestować, musisz inwestować, aby być bogatym. Choć nie pamiętam autora tych zdań, to wywarły one na mnie bardzo duże wrażenie kiedyś. Sprawa wydawała się prosta. Wystarczy wybrać jakiś produkt inwestycyjny, złożyć stałe zlecenie w banku i zapomnieć o tym wszystkim na długie lata. No ale diabeł tkwi w szczegółach. I dzisiaj podzielę się z Wami moim aktualnym podejściem do inwestowania małych kwot i jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie. Mam wolne 10 tysięcy złotych, w co zainwestować? Słuchajcie, kiedy dostaję takie pytanie, to natychmiast rodzą się w mojej głowie kolejne pytania. W jakiej jesteś sytuacji finansowej? Czy to twoje pierwsze oszczędności? Czy masz jakieś długi? Na jaki czas możesz te pieniądze zamrozić? Co już wiesz na temat inwestowania? Jakie są twoje doświadczenia? Oraz wiele, wiele innych pytań. Także nie ma szans, żeby odpowiedzieć na tego typu pytanie rzetelnie, bez poznania innych okoliczności. Mimo wszystko możemy się jednak pokusić o kilka ogólnych zasad. No, pierwsza jest oczywista. Najpierw spłać długi. W co inwestować małe kwoty, gdy masz pożyczki i kredyty konsumenckie? W jak najszybszą spłatę długów. Tego typu inwestycja we własny dług wywołuje podwójny skutek. To ma naprawdę głęboki sens, bo po pierwsze przynosi wysoką stopę zwrotu, równą RRSO zaciąganych kredytów, no i po drugie zmniejsza ryzyko finansowe w naszym życiu. Dlatego najpierw w 100% skoncentrowałbym się na spłacie i wyeliminowaniu ze swojego życia długów, a instrukcję działania w takiej sytuacji znajdziecie oczywiście na blogu we wpisie jak skutecznie pozbyć się długów. Ruszamy na wojnę z największym wrogiem. Ale oczywiście stali bywalcy w Torku z finansami doskonale to wiedzą, jak również wiedzą w to, że w co inwestować po spłacie długów konsumenckich? W takiej sytuacji najrozsądniejsze jest odkładanie każdej wolnej kwoty w celu zbudowania finansowej poduszki bezpieczeństwa o wartości co najmniej Twoich 6-miesięcznych wydatków. Mówię i przypominam to wszystkim tym osobom, które są z nami po raz pierwszy. Tutaj jest artykuł Fundusz Bezpieczeństwa, Twój obowiązkowy cel finansowy. Tam możecie przeczytać sobie więcej. Ale jedziemy dalej. Na potrzeby dzisiejszego spotkania zróbmy sobie takie założenie, że to pytanie, w co inwestować małe kwoty, pochodzi od osoby, która nie ma żadnych długów konsumenckich, która odłożyła już kwotę wystarczającą, żeby stanowiła ta kwota jej finansową poduszkę bezpieczeństwa. No i załóżmy, że ta osoba dysponuje dzisiaj wolną kwotą 10 tysięcy złotych, a te pieniądze są przeznaczone do inwestowania na długi termin, no, na przykład na jej przyszłą emeryturę. Wiele osób, stając przed taką decyzją, szuka jakiegoś jednego konkretnego produktu, na przykład funduszu inwestycyjnego, ETF-u czy, nie daj Boże, polisy z UFK. Produkty inwestycyjne są jednak tylko opakowaniami na różne klasy aktywów, takie jak akcje, jak obligacje, jak surowce. Także zanim wybierzemy opakowanie, najpierw musimy zdecydować, co właściwie chcemy opakować. I strategia inwestycyjna to nic innego jak takie zdefiniowanie modelowego składu swojego portfela i reguł mówiących o tym, w jaki sposób tym portfelem będziemy zarządzać. Na pierwszy rzut oka to może wydawać się trudne, ale to jest tak naprawdę całkiem logiczne i proste. Czyli decydujemy, ile i jakich aktywów chcemy w tym naszym portfelu mieć i dlaczego. I posiadanie takiej jasno zdefiniowanej strategii jest bardzo ważne, bo to pomaga nam w uniknięciu głupich błędów i chroni przed podejmowaniem emocjonalnych decyzji, szczególnie w okresach paniki na rynkach finansowych, bo kiedy jest spokój, kiedy tam wszystko sobie rośnie, to jest luz. Ale jeżeli ktoś ulokuje na przykład 100% kapitału w akcjach, no to przy spadkach sięgających 40-50% może nie wytrzymać i sprzedać te akcje w najmniej sprzyjającym momencie. Gdy ktoś ulokuje wszystko w obligacjach notowanych na rynku, no to poniesie straty w scenariuszu rosnących 100% i też będzie zaskoczony. Ale również jeśli ktoś trzyma 100% kapitału w gotówce, no to środki te nieuchronnie będzie podgryzać inflacja, dlatego dobra strategia powinna brać pod uwagę specyfikę tych różnych klas aktywów, ale też naszą indywidualną skłonność i zdolność do podejmowania ryzyka. Te wszystkie sprawy opisałem jednak bardzo szczegółowo i to doskonale wiecie tutaj w finansowej fortecy, dlatego tego nie będę powtarzać. Przejdziemy sobie do praktycznych konkretów, do implementacji tych rzeczy związanych ze strategią. No właśnie, dla przykładu, moja strategia inwestowania pieniędzy na długoterminowe cele zakłada, że mniej więcej połowę środków lokuję w mieszkania na wynajem, a resztę stanowi taki zdywersyfikowany portfel aktywów finansowych. No, czyli jak sobie popatrzymy, mniej więcej połowa w nieruchomości, połowa w aktywa finansowe i te aktywa finansowe, to za chwilkę powiem, jakie są. Kurczę, sęk w tym, Sęk w tym, że mój portfel długoterminowy ma dzisiaj wartość przekraczającą 1,66 miliona złotych, więc dość łatwo jest go ułożyć z różnych produktów, ale jak zrealizować podobną strategię, gdy do dyspozycji mamy 10 tysięcy złotych? Przypomnę, że ten mój portfel długoterminowy, to trzymając się tej terminologii z finansowej fortecy, jest taki mur obronny, którego zadanie polega na zabezpieczeniu tych celów, które będą się materializować za jakieś 20, może nawet 30 lat, gdy po głowie zacznie mi chodzić emerytura. I co robić w sytuacji, gdy masz gotowy projekt muru obronnego, czyli ten pożądany przez ciebie skład portfela, ale na razie dysponujesz tylko paroma cegłami, czyli niską kwotą, niewielką ilością pieniędzy do zainwestowania? No zauważ, że muru obronnego nie buduje się w jeden dzień i nie od razu przybiera on docelową wysokość i ostatecznie kształt. Szczególnie, gdy dysponuje się taką ekipą, jak tutaj na slajdzie. Skoro masz projekt, no to możesz rozpocząć budowę z wykorzystaniem tego, czym dysponujesz dzisiaj. W następnych miesiącach i latach, w miarę dopływu kolejnych odłożonych pieniędzy, możesz swój portfel systematycznie powiększać i przybliżać się w ten sposób do pożądanego składu. I dokładnie w ten sposób podszedłbym do tematu, podejmując dzisiaj decyzję, jak inwestować małe kwoty. I teraz pewnie Was zaskoczę, bo zacząłbym od klasy aktywów, która z inwestowaniem małych kwot zdaje się nie mieć niczego wspólnego. Od mieszkań na wynajem. Taki temat może wydawać się absurdalny, gdy mówimy o tym, w co inwestować małe kwoty, ale moim zdaniem naprawdę warto zastanowić się nad tym już teraz. Bo to, że nie stać cię na taką inwestycję obecnie, wcale nie oznacza, że za 2-3 lata nie będziesz mógł sobie na nią pozwolić i wtedy na przykład twoje zarobki mogą być wyższe, oszczędności zdecydowanie wzrosną. Jeśli natomiast stać się na taką inwestycję już dziś i planujesz część środków ulokować wkrótce w zakup mieszkania na wynajem, to ja zacząłbym właśnie od tego. Najpierw wybrałbym odpowiednią nieruchomość we właściwej lokalizacji, policzyłbym kwotę niezbędną jako wkład własny na zakup takiej nieruchomości, a następnie postarałbym się o znalezienie atrakcyjnego kredytu hipotecznego. Na stopę zwrotu z takiego mieszkania składają się dwa elementy. Wzrost ceny, który przy dobrej nieruchomości bez trudu niweluje inflację, oraz rentowność najmu stanowiąca nasz zysk ponad inflację, a wszystko przy znacznie niższej zmienności niż ma to miejsce w przypadku rynku akcji. Ja lubię tę klasę aktywów i jeżeli zaczynałbym dzisiaj od mieszkania na wynajem, to tych moich 10 tysięcy złotych traktowałbym jako zaczątek wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia kredytu za jakiś czas. Ulokował więc bym takie środki na dobrym koncie oszczędnościowym i jak najszybciej dokładałbym do nich kolejne kwoty, żeby sprawnie dokonać zakupu. Dopiero po nabyciu dobrej nieruchomości i wynajęciu jej zacząłbym tworzenie części rynkowej portfela długoterminowego. Oczywiście to będzie oznaczało, że po takim zakupie 100% portfela będzie przez jakiś czas w nieruchomościach, ale biorąc pod uwagę specyfikę nieruchomości związanych z tym ryzyk, myślę, że taka przejściowa koncentracja jest do zaakceptowania. Przypomnę tylko, że ten krok będzie miał sens tylko wtedy, gdy wybierzesz właściwą nieruchomość i mądrze sfinansujesz jej zakup. A co z opiniami na temat tego, że na rynku nieruchomości mamy do czynienia z ogromną bańką spekulacyjną? Jeśli faktycznie dysponujesz wiarygodnymi analizami, z których wynika, że ceny mieszkań istotnie spadną, to oczywiście postępuj zgodnie z tym, co podpowiada ci rozum. Nie myl tylko dogłębnych analiz z głośno wypowiadanymi opiniami. Ponadto, mówimy o perspektywie długoterminowej. 20-30 lat. Temat mieszkań na wynajem zostawmy jednak na jeden z kolejnych odcinków cyklu. Ja przypomnę tylko, że cały 9 rozdział finansowej fortecy to blisko 70 stron poświęconych mieszkaniom na wynajem, a my zajmijmy się teraz aktywami finansowymi, bo to pewnie będzie bardziej oczywiste. Załóżmy zatem, że nie chcesz lub nie możesz zakupić w najbliższych latach nieruchomości na wynajem do swojego portfela i wolisz rozpocząć budowę tego muru obronnego od części rynkowej złożonej z instrumentów finansowych. Jak się do tego zabrać? No przede wszystkim na Twoim miejscu starałbym się możliwie szybko doprowadzić do sytuacji, w której mimo stosunkowo niskiej kwoty inwestycji, wagi poszczególnych aktywów byłyby zbliżone do poziomów zdefiniowanych w Twoim portfelu modelowym. Dlaczego moim zdaniem to takie ważne? No bo tylko wtedy zachowanie tego portfela, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i pod względem ryzyka, będzie najbardziej zbliżone do tego, co sobie zaprojektowałeś. Więc dla przykładu długoterminowy portfel aktywów finansowych dla mojej rodziny starałem się zbudować w taki sposób, aby przy akceptowalnym dla mnie ryzyku dawał mi szansę na zyski w wysokości inflacja plus 3 punkty procentowe. i nawet w sytuacji jakichś dużych zawirowań na rynkach nie powinien tracić na wartości więcej niż jakieś 20-25%. Zakładam, że taki skład portfela pomoże mi osiągnąć długoterminowe cele i jednocześnie nie będzie narażać mnie na zbyt duży stres związany z przejściową utratą wartości, bo można mieć super strategię, ale jak ja się potem nie realizuję, bo pojawia się stres i my wszystko sprzedajemy, to lipa. Ta strategia nic nie da. Czas pokaże, czy miałem rację, definiując sobie właśnie taką strategię. To będziemy obserwować już wkrótce, a tymczasem przejdźmy do kupowania konkretnych aktywów. Obiecałem Wam, że w ramach takiego cyklu Finansowa Forteca w Praktyce i ten cykl na blogu i w filmach na YouTubie oznaczam takim skrótem FFP, Finansowa Forteca w Praktyce, że w ramach tego cyklu będę pokazywać, w jaki sposób realizuję swoją strategię i robię to pokazując równolegle dwa portfele o różnej wielkości. Ten duży portfel, czyli mój portfel długoterminowy o wartości tam 1,66 miliona, i mały portfel, czyli portfel o wartości 10 tysięcy złotych, który ma być ulokowany podobnie jak część rynkowa mojego długoterminowego portfela. I na doprowadzenie składu tych portfeli do modelowych wag daję sobie czas do końca tego roku, tak aby zakupy na spokojnie rozłożyć na kilka transz i dać sobie też czas na dobre omówienie tego tematu z Wami. Także od początku 2021 roku będziemy już na bieżąco śledzić wyniki tych dwóch portfeli, a mój plan działania rozrysowałem tutaj na dole, czyli do końca roku, październik, listopad, grudzień jeszcze nam został, będziemy sobie dokonywać zakupów i budować ten portfel stopniowo, spokojnie, to jest naturalny proces, nie trzeba tego robić od razu, a później, już najpóźniej 31 grudnia wszystkie tam aktywa będę chciał mieć na miejscu, tak żebyśmy mogli już od początku 2021 roku sobie dokładnie obserwować, jak te portfele się zachowują i co kwartał, bo ja w takich interwałach analizuję swoje wyniki, będziemy omawiać dokładne wyniki, wyciągać wnioski i dyskutować sobie, co się tam dzieje. No będziemy wtedy dużo miejsca na to, żeby się zastanowić, jak, czy podejmowane decyzje są słuszne, czy nie. Przypomnę tylko, że w poprzednim odcinku naszego cyklu rozpoczęliśmy nabywanie do portfela obligacji skarbowych indeksowanych inflacją i ich waga na koniec tego roku ma wynieść w sumie 40%. Ten zakup był jednak bardzo prosty, bo każda obligacja ma wartość nominalną 100 zł. A dzisiaj poruszę krótko temat dwóch kolejnych składników tego portfela, obligacji skarbowych notowanych na rynku i złota. I w ten sposób krok po kroku będziemy rozmawiać o budowaniu portfela, aby do końca roku elegancko się z tym wyrobić. Także zaczniemy sobie od obligacji. Dwa tygodnie temu na wtorku z finansami zwróciłem Waszą uwagę, że mówiąc o obligacjach skarbowych musimy dobrze rozumieć, co mamy na myśli. Obligacje detaliczne czy obligacje notowane na rynku. Te drugie wchodzą w skład portfeli funduszy obligacji i ich ceny spadają, gdy mamy do czynienia ze wzrostem poziomu stóp procentowych w gospodarce i wzrostem inflacji. Reagują zatem odmiennie na wzrost inflacji stóp procentowych niż obligacje indeksowane inflacją, o których była mowa ostatnio i z tego powodu to są tak naprawdę dwie dość różniące się od siebie klasy aktywów, chociaż i ta obligacja i ta jest wyemitowana przez Skarb Państwa. Problem w tym, że obecnie obligacje notowane na rynku to moim zdaniem klasa aktywów, która w średnim i dłuższym terminie ma raczej słabe perspektywy. Dlatego, jak już doskonale wiedzą czytelnicy Finansowej Fortecy, zmniejszyłem ich udział w części rynkowej mojego portfela aż o połowę i obecnie ich waga to zaledwie 10% portfela rynkowego. Skąd te słabe perspektywy? Chwilę edukacji, tutaj zagramy takim skomplikowanym wzorem, przypomnimy sobie wzór na sumę zdyskontowanych przepływów finansowych. Nie, no co, żartuję, ja tak nie lubię mówić o finansach. Przypomnimy sobie taki rysunek z rozdziału o obligacjach, pomagający zapamiętać i zrozumieć, co wpływa na ich ceny. Słuchajcie, w liczniku mamy cash flowy, czyli otrzymywane odsetki od obligacji i zwrot kapitału na zakończenie inwestycji. W mianowniku to jest po prostu suma, wartość bieżąca obligacji, czyli to jest nasza cena rynkowa. No i w mianowniku mamy specjalną stopę dyskontową, którą w przypadku obligacji nazywa się rentownością. I tam składa się na nie stopa wolna od ryzyka, rzeczywista stopa inflacji, premia za ryzyko związane z długim okresem do wykupu, premia za ryzyko płynności, no i premia za ryzyko kredytowe i tak dalej. Warto zapamiętać dwie sprawy z tego, a najważniejszą taką, że rentowność w przypadku obligacji jest w mianowniku, a im wyższy mianownik, tym niższa wartość, tym niższa cena naszej obligacji, czyli w przypadku obligacji rentowność i oprocentowanie są zupełnie różne rzeczy i co do zasady, jeżeli rentowność obligacji maleje, to wtedy cena obligacji rośnie, a jeżeli rentowność obligacji, czyli ten nasz mianownik, rośnie, no to cena obligacji spada. I warto sobie to raz na zawsze dobrze zapamiętać, że w przypadku obligacji notowanych na rynku występuje takie zjawisko. I teraz cały problem polega na tym, z tymi obligacjami, że jak widzicie, rentowności tych obligacji na całym świecie są już dziś bardzo niskie. I to dotyczy także Polski. Na przykład poziom rentowności obligacji 10-letnich w ciągu minionych 20 lat, to widzicie teraz na slajdzie, no, spadł już do tam bardzo niskiego poziomu, około 1,35%. Tyle ta rentowność wynosi dzisiaj, a zatem przestrzeni do dalszych spadków jest już naprawdę bardzo mało. Także jeśli cały kapitał masz ulokowany w funduszach obligacji, bo zakładasz, że one są bezpieczne, to zwróć na to uwagę i zastanów się, czy to aby na pewno najlepsze miejsce dla wszystkich twoich pieniędzy. No ale pytanie, dlaczego jednak pomimo słabych perspektyw ja nie wycinam tych obligacji do zera, że cały czas trzymam tych 10% części rynkowej, czyli jakby 5% całego portfela długoterminowego w takich obligacjach. No ponieważ może się mimo wszystko zdarzyć coś, czego się nie spodziewałem, a co sprawi, że wbrew moim oczekiwaniom te obligacje zachowają się jednak dobrze. Już w zeszłym roku rentowności wydawały mi się bardzo niskie, a tymczasem spokojnie jeszcze te obligacje w zależności od produktu dawały zarobić około 4, 5%, 6% w skali roku. I jeżeli na przykład wystąpiłby mimo wszystko scenariusz deflacyjny, w którym rentowności spadną z obecnych bardzo niskich poziomów do zera lub nawet niżej, bo na świecie są też rentowności ujemne, to choć jest to scenariusz mało prawdopodobny, to wykluczyć go nie mogę, a mój portfel ma być przygotowany na różne scenariusze i dlatego trzymam jeszcze trochę tych obligacji w portfelu. Ich zachowanie będziemy sobie zresztą śledzić, analizując wyniki, więc będziemy mieli wtedy przestrzeń do dyskusji na ten temat. W każdym razie ja zmniejszyłem ich udział aż o połowę w swoim portfelu długoterminowym. I teraz pytanie, z jakich produktów będę budować, czy buduję tę ekspozycję na obligacje. Posłużę się w tym tutaj dwoma funduszami. InPZU Obligacje Polskie, czyli pasywnie zarządzanym funduszem z opłatą tam 0,5% w skali roku, ale też NN Obligacji, aktywnie zarządzanym funduszem, też takim benchmarkowym, gdzie jest czysty portfel, bez wielkich niespodzianek, w miarę konserwatywnie zarządzanym. Zobaczymy, na ile zarządzający poradzą sobie z odrobieniem wysokiej opłaty, która teraz wynosi 1,25 i nie wierzę, żeby była utrzymana na tym poziomie przez cały rok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy mogli sobie na bieżąco to monitorować. Ja was bardzo proszę, nie naśladujcie mnie. Pamiętajcie, że to jest mój portfel, a wy musicie swój portfel sobie zbudować. Bardzo ważna jeszcze sprawa, jak to będziemy robić. No, w przypadku tego małego portfela 10% w obligacjach skarbowych oznacza, że zainwestuję tam 1000 zł, czyli po 500 zł pomiędzy te dwa fundusze, a w moim dużym portfelu tam również w części rynkowej pójdzie dokładnie taki sam podział, pół na pół, tyle tylko, że oczywiście na większych kwotach. No dobra, ale powiedziałem, że dzisiaj porozmawiamy o obligacjach, ale jeszcze chciałem wam opowiedzieć o złocie. Jeżeli chodzi o złoto inwestycyjne, to jestem zdecydowanym zwolennikiem inwestowania w złoto fizyczne w postaci sztabek i monet bulionowych. O złocie piszę na blogu od wielu lat i ostatnia publikacja pochodzi niemal dokładnie sprzed roku, z października ubiegłego roku i nosi tytuł Jak inwestować złoto w kompletny przewodnik. Bardzo gorąco polecam wam zapoznanie się z tym przewodnikiem. I pamiętam, że już wtedy przewijały się opinie, że złoto jest za drogie i trzeba poczekać z zakupem na spadek cen. Tymczasem rynkowa cena złota w złotówkach, w PLN-ach urosła od tego czasu o kolejnych 27%. Poza ceną zmieniło się niestety coś jeszcze, coś o czym wspominałem już w finansowej fortecy. Cieszę się, że udało mi się to tam jeszcze zawrzeć. Napisałem tak, słuchajcie. W marcu i kwietniu 2020 roku mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Na skutek zamknięcia granic z powodu epidemii koronawirusa oraz wstrzymania ruchu lotniczego u większości dealerów nie było możliwości nabycia fizycznego złota. Nie miało ono jak dotrzeć z zagranicznych giełd. Nieliczni, którzy posiadali zapasy, zaczęli sobie naliczać kosmicznie wysokie marże. W takiej sytuacji można zainwestować złoto w inny sposób, na przykład za pośrednictwem fizycznych ETF-ów. No i słuchajcie, Dzisiaj przygotowując się do tego wtorku, w zasadzie byłem gotowy, żeby dokonać zakupu, ale chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie, jak zmieniły się marże od czasu naszego ostatniego artykułu. Dokładnie rok temu, gdy kupowaliśmy złoto w sztabkach 5-gramowych, to musieliśmy zapłacić za nie 107% ceny rynkowej. Czyli o tyle była, tych 7% to była marża firmy sprzedającej złoto. Dzisiaj to jest 118% ceny rynkowej. 18% ponad rynek. Moneta 1,4 uncji. Wtedy 110%, 117%. 10 gram sztabka. No, pisałem wtedy, że 10 gram to jest dla mnie jakaś taka granica, poniżej której bym nie schodził, bo to oznaczało marżę wysokości 5%. Dzisiaj 15% ponad cenę rynkową. Więc ja zwykle kupowałem uncjowe monety, ale nawet uncja 6%, no ale 15, 17 czy 18% marży ponad cenę rynkową, no to jest coś, co moim zdaniem zdecydowanie skłania do zastanowienia się, czy chcę ekspozycję teraz konkretnie budować złotem fizycznym, bo przecież jest inne wyjście. To wyjście może polegać na stopniowym kupowaniu fizycznych ETF-ów na złoto i w momencie, kiedy marże wrócą do sensownego poziomu, no a zakładam, że jednak kiedyś wrócą, można sobie wtedy dokupić złota fizycznego. Więc z tego dokładnie powodu pewnie za 2 tygodnie kolejny odcinek cyklu na temat inwestowania, cyklu Finansowa Forteca w praktyce, będzie na temat tego, jak kupić złoto. Złoto fizyczne versus papierowo. Co się bardziej opłaca, bo myślę, że warto się temu przyjrzeć w obecnej sytuacji, kiedy te marże są tak bardzo, bardzo wysokie. No i dobra, to podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. Jestem ciekawy w ogóle, co o tym myślicie, bo to nie jest takie standardowe podejście do inwestowania małych kwot. Tak zwykle mówi się, że wybierz sobie jeden produkt i pach, pach, wpłacaj, zapomnij, ale moim zdaniem to ma ograniczenia, bo tam jest tylko jedna klasa aktywów przewidująca tylko jeden scenariusz rynkowy. Moim zdaniem warto jednak od razu myśleć o portfelu. Jest to nieco bardziej pracochłonne, ale summa summarum lepiej się na tym wychodzi. Więc tak, punktem wyjścia do inwestowania powinna być moim zdaniem twoja własna strategia, dobrana do twoich celów i skłonności do ryzyka i o tym, jak zbudować strategię, wiecie, gdzie przeczytać. Druga sprawa. Jeżeli w perspektywie 2-3 lat rozważasz zakup mieszkania na wynajem, ja potraktowałbym dzisiejszy kapitał jako zalążek wkładu własnego na taki zakup. Po trzecie, jeżeli nie masz planów związanych z mieszkaniem na wynajem, no to starałbym się od razu budować zdywersyfikowany portfel złożony z różnych aktywów. I po czwarte, takie inwestowanie sprawi, że twój portfel będzie zachowywać się spójnie z swoimi założeniami, zarówno pod względem wyników, ale też pod względem wahań. No i ostatecznie, jeśli chcesz szybko i wygodnie zdobyć wiedzę na temat budowania własnej strategii inwestycyjnej, przeczytaj po prostu Finansową Fortecę. Dobra, to tyle z mojej strony. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie o takim podejściu do inwestowania małych kwot, w jaki sposób robicie to dziś. Będę wdzięczny za Wasze pytania, komentarze w tej sprawie i pamiętajcie, że Wasze komentarze mogą być inspiracją dla innych osób, ale również dla mnie do lepszego zarządzania swoimi inwestycjami. To, o czym mówię, to jest moje podejście, moje opinie i po prostu taki przyczynek do naszej wspólnej dyskusji. Teraz przejdziemy już do pytań i zacznę od pytania zadanego na naszej grupie. Pytanie od Grzegorza. Marcin Iwódź, skoro twoją misją jest zaopatrzenie 15 milionów Polaków w wiedzę dotyczącą dbania o finanse i sposobach budowania finansowej fortecy, to czy istnieje obawa, że jak wszyscy zaczną oszczędzać, spłacą kredyty, to pogrążymy się w kryzysie? Przecież jak sam piszesz, kredyt napędza gospodarkę. Nie tylko kredyt na rozbudowę przedsiębiorstw, ale ten konsumencki również. Dzięki za przyjęcie do grupy, Grzegorz. Grzegorz, poruszasz bardzo ciekawy temat, to jest tak zwany Paradox of Thrift, czyli paradoks zapobiegliwości, dość intensywnie promowany przez Keynesa. I rzeczywiście jest takie ryzyko, że jeżeli wszyscy zaczniemy oszczędzać, jeżeli wszyscy przestaniemy korzystać z kredytów i konsumować, to gospodarka jako całość klapnie. No tylko teraz pytanie, czy powinniśmy w ten sposób na to patrzeć. Są naukowe tam dywagacje na temat tego, jak ten paradoks działa w praktyce, ale ja wolę się patrzeć przez pryzmat mojego indywidualnego portfela. No i to jest prosty, myślowy eksperyment. Wyobraź sobie, że ty wydajesz całą kasę i się zadłużasz. Sąsiad jednak te pieniądze odkłada, inwestuje i jest coraz bogatszy. Jaka będzie wasza sytuacja po paru latach? Pytanie, jak wtedy w przyszłości gospodarka będzie miała czkawkę, to kto będzie mógł tą gospodarkę lepiej wspierać? Czy będziesz mógł wesprzeć ją ty, zadłużony po uszy, czy sąsiad, który ma kapitał do wydawania? Tak samo teraz, zobaczcie, jak jest lockdown, jak są problemy, co robią osoby zadłużone? No mają problem ze zdobyciem pieniędzy, ograniczają swoją konsumpcję. Konsumpcję utrzymać mogą tylko te osoby, które mają jakikolwiek kapitał. Co więcej, no, czy bogactwo bierze się z konsumpcji? No, moim zdaniem jednak potrzebny jest tu jeszcze jakaś przedsiębiorczość, taka, żeby być przedsiębiorczym, żeby podejmować ryzyko. Fajnie jest mieć kapitał i fajnie jest być zabezpieczonym pod względem finansowym, bo to pozwala nam podejmować większe wyzwania i lepsze ryzyko. A jeżeli już tak patriotycznie ktoś myśli o tym, żeby wydawać, zadłużać się i wspierać w ten sposób gospodarkę, to może dobrym pomysłem byłoby jeszcze posunięcie się do jeszcze większego patriotyzmu i założenie, że pierwszego dnia po przejściu na emeryturę strzelamy sobie w głowę po to, żeby uratować finanse ZUS-u. Nie obawiam się tego, że będzie to miało negatywny wpływ na naszą gospodarkę i kiedy wyobrażam sobie kraj z 15 milionami bogatych obywateli, to myślę, że mimo wszystko suma summarum będzie nam się żyło w tym kraju lepiej niż kraj, w którym wszyscy obywatele są zadłużeni po uszy. Taka jest moja opinia i uważam, że warto jednak spojrzeć przez pryzmat po prostu swojej indywidualnej sytuacji finansowej. A tymczasem przejdźmy sobie do mojej ulubionej części też każdego wtorku z finansami. I tu mamy taki oto, to jest akurat wiadomość z Facebooka, którą dostałem od Patryka. I brzmi sobie tak. Od dobrych paru miesięcy nadrabiam wszystkie twoje podcasty od samego początku. Jestem na 67 odcinku, więc dosyć dobrze mi idzie. Oszczędzanie nigdy nie było dla mnie problemem, nigdy nie posiadałem kredytów konsumenckich. Jedyne, co mam, to dwa mieszkania w kredycie hipotecznym, ale była to decyzja świadoma. Wynajmuję je na pokoje, osiągam stopy zwrotu w okolicach 10%. Dodatkowo udało mi się kupić w 2016 roku, od tego czasu ceny mieszkań we Wrocławiu bardzo wzrosły. No, a wtedy też była, mówiło się o tym, że jest drogo. Moje zarobki rosły z roku na rok, a moje wydatki stoją w miejscu. Pandemia wręcz sprawiła, że moje zarobki wystrzeliły jeszcze bardziej razem z wartością firmy, którą aktualnie prowadzę, branża e-commerce. To wszystko sprawiło, że nagle na moim koncie w bardzo szybkim tempie zaczęło przybywać gotówki. Do tego kryzys, spadki na giełdach, a teraz wiadomo, cash is the king. Jako, że do ciężko zarobionych pieniędzy podchodzę bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o inwestycje, stwierdziłem, że nie zainwestuję ani złotówki do momentu, aż pochłonę całą wiedzę, jaką mam, czy też jaką potrzebujesz. To jest mój cel na ten rok. Super, to jest świetne podejście. Najpierw wiedza. Niech pieniądze nie parzą nas w ręce. Jutro kończę 30 lat. Dzisiaj moja dziewczyna zrobiła mi wspaniały prezent. Kupiła mi moje pierwsze złoto, a na dodatek wczoraj kurier dostarczył twoją książkę, którą znowu ja kupiłem na 30 urodziny mojej dziewczyny. Marcin, dziękuję za wszystko, co robisz. Właśnie siadam i zaczynam czytać książkę. Wieczorem impreza i świętuję ze znajomymi 300 lat. Teraz plan na 30 lat mądrego inwestowania i pomnażania kapitału. Świetna robota, Patryk. Nic dodać, nic ująć. Postępując bardzo racjonalnie, robisz to w wieku 30 lat. Ja w wieku 30 lat obejrzysz sobie film o 5 błędach, które popełniłem. Byłem naprawdę w czarnej rzeczywistości. Kochani, to tyle na dziś, a i oczywiście Patryk i dla ciebie i dla twojej dziewczyny z całego serca najszczersze, najwspanialsze życzenia urodzinowe, wspaniałego świętowania. A ja chciałem jeszcze raz bardzo podziękować wam za każdą recenzję na lubimyczytać.pl. Bardzo dziękuję, bo to pozwala dotrzeć osobom, które zupełnie mnie nie znają, do tej książki i dzięki temu podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje. Ale mi to szybko mija, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za kolejny wtorek z finansami. Za tydzień troszkę odpoczniemy znowu od inwestycji. Pójdziemy w stronę wydatków. Pogadamy o najgłupszych wydatkach. Powiem wam o tym, jakie były najgłupsze rzeczy, na jakie wydałem pieniądze. Jestem też bardzo ciekawy, jak to było w waszym przypadku. Jak macie jakieś takie przykłady fatalnych, głupich rzeczy, na jakie wydaliście pieniądze, to dajcie znać. Chcę po prostu porozmawiać trochę o tym, jak ważne jest to, żeby w naszym życiu trzymać te wydatki pod kontrolą. Bo inwestowaniem jest super ważne, ale nie ma kasy, której nie da się rozpiżyć i lepiej tego nie robić. Trzymajcie się, życzę wam wspaniałego wieczoru. To tyle ode mnie na dziś. Cześć!